Szanowni Państwo, dobry wieczór. Powinniśmy na początek wznieść toast za Filharmonię Krakowską. Jeżeli pozwolicie, wielu wspaniałych lat, nie tylko 80, ale doskonałych lat, fantastycznych programów, cudownych artystów, wspaniałej publiczności, takiej jak Państwo jesteście i przede wszystkim nowej sali Filharmonii.
Wiwat Filharmonia!
Wiwat! Teraz przechodzimy do rozmowy, ponieważ wieczór jest szczególny i tutaj głównym bohaterem jest Filharmonia Krakowska. I tak pomyślałam, że wszyscy tutaj panowie, którzy są zgromadzeni, a od razu przekażę od pana Jerzego Maksymiuka przeprosiny, ale był na tyle zmęczony, że poszedł już do hotelu. Także bardzo państwa przepraszam, ale nie mógł tu usiąść wraz z nami. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że wszyscy tutaj panowie są w pewien sposób związani z Filharmonią Krakowską. Zacznę od maestra Antoniego Wita, dla którego Filharmonia Krakowska to jest pierwsza orkiestra, którą w ogóle słyszał, tak podejrzewam, na żywo. I to jest też orkiestra, z którą debiutował jeszcze jako student. Potem w tym budynku, gdzie znajduje się Filharmonia Krakowska, przez wiele lat pracował jako szef orkiestry radiowej, słynnej radiówki. Więc i często powraca do Filharmonii Krakowskiej, a od 2013 roku jest honorowym dyrygentem. Pan Aleksander Humala to dyrektor artystyczny obecnie Filharmonii Krakowskiej. Człowiek, który daje nam się poznać naprawdę z wielu różnorodnych programów. Człowiek, który ma niezwykłą wrażliwość i potrafi łączyć różne style i gatunki, wykonywać muzykę z różnymi artystami. Człowiek, który tą funkcję swoją objął w sezonie 2021 na 2022. Człowiek, którego doskonale znamy i właściwie co tydzień poznajemy jego inną twarz i inne zamiłowania. Jest z nami Jan Lisiecki, który, zdziwicie się Państwo, ale sprawdzałam to, debiutuje z Filharmonią Krakowską właśnie dzisiaj, czyli wczoraj, na jubileuszu właśnie Filharmonii Krakowskiej. Co prawda Jan Lisiecki występował w Krakowie i ja byłam na tych dwóch pozostałych koncertach. To było w roku 2010, kiedy miał raptem 14 lat i grał dwa koncerty Chopina. I potem było w roku 2022. W obydwu przypadkach występował z Sinfonietą Krakowią, a pierwszy koncert to, jak pamiętam, dyrygował maestro Kasprzyk. Zgadza się. Więc jak widzicie Państwo, każdy ma inny punkt widzenia. Jan Lisiecki, choć nigdy nie grał z tym zespołem, to jednak poznał estradę Filharmonii Krakowskiej, więc w jakiś sposób wszyscy jesteśmy związani z tą instytucją i może właśnie dlatego tak niezwykłe jest to dzisiejsze spotkanie, bo przyznacie Państwo, że artyści tej rangi, którzy naraz się pojawiają w jednym programie, to jest po prostu wielka rzadkość. I teraz zwracam się do maestra Antoniego Wita, aby przypomniał nam swoją historię związaną z Filharmonią Krakowską, bo to jest bardzo ciekawe. Pan przychodził jako dziecko na koncerty.
Tak, oczywiście ja się wychowałem tutaj z Filharmonią Krakowską. Wielu muzyków było też profesorami w szkołach muzycznych, do których chodziłem tutaj, słuchałem wielu koncertów tutaj. Debiutowałem, tutaj miałem swój dyplom i powiem Państwu, dzisiejszy wieczór to tak mam właściwie niewesołą refleksję. Ta sala powinna być salą Filharmonii, bo przecież tu bardzo dobra jest akustyka. Pomyśleć, że Filharmonia Krakowska nie dorobiła się i ja już chyba nie dożyję czasów, żeby się dorobiła rzeczywiście takiej sali, na jaką zasługuje. Czego oczywiście Filharmonii życzę wcześniej niż jej jubileusz stulecia.
Panie profesorze, jaka była ta Filharmonia pańskich dziecięcych czasów?
No, zewnętrznie oczywiście też się różniła. Ja powiem, że jak idę po Filharmonii, to ze wzruszeniem patrzę, bo jedyne, co się nie zmieniło, to jest posadzka. To jest zawsze ta, która była od lat i ona widać świetnego była wykonania i to jest zawsze ta sama. Natomiast zaplecze było zupełnie inne. Były takie wysuwane zasłony, które osłaniały organy. Pokój dyrygenta był zupełnie w innym miejscu. No, garderoby były na górze. To bardzo dobrze, że dyrektor Kolankowski w którymś momencie zrobił taki remont, że teraz w Filharmonii są garderoby na dole. Także ta sala teraz jest o wiele, wiele korzystniejsza.
A jeżeli chodzi o program, to pana pierwsze fascynacje? Co już słyszał pan takiego, że chciał pan dyrygować sam?
Utworem, który na mnie zrobił największe wtedy wrażenie, to pewnie była siódma symfonia Beethovena, koncert skrzypcowy Karłowicza, pamiętam to bardzo dobrze, ale chyba pierwszy koncert, na którym byłem w Filharmonii, to w roku 1955 recital fortepianowy miał Arturo Benedetti Michelangeli, światowej sławy pianista, który wówczas był jurorem w konkursie Chopina.
To był niezwykły koncert. Przetrwały takie opisy, że było tyle ludzi, że ciężko było w ogóle wejść do Filharmonii.
Na pewno i utkwił mi jeszcze taki szczegół, że mój bilet kosztował 3 zł 60 groszy.
To jest wspaniała informacja, bo to pokazuje.
120 zł się zarabiało.
No właśnie, więc to wszystko zależy od tego, widzimy jaka jest inflacja w tej chwili. Panie profesorze, a pierwszy koncert jako dyrygenta, to był pan studentem wtedy?
To było 61 lat temu, w roku 64. Jako dyrygenci występowali studenci klasy profesora Czyża, a grali koncerty absolwenci uczelni. Mnie przypadł w udziale czwarty koncert organowy Tadeusza Machla.
No to bardzo współcześnie. I co pan myślał, dyrygując tak nowym utworem?
Byłem szczęśliwy, że w ogóle jako student pierwszego roku mogę brać udział w takim przedsięwzięciu. I co ważne, od tego momentu mogę liczyć moją działalność artystyczną.
No czyli zapamiętajcie państwo, 61 lat. 61 lat na estradach całego świata i scenach, bo do tego też trzeba dodać muzykę w operze, bo też dyryguje pan operami. Nie mówiąc już o nieprawdopodobnych ilościach płyt, bo przecież pan Antoni Witt jest człowiekiem, który nagrał ponad 6 milionów, znaczy zostało sprzedanych ponad 6 milionów egzemplarzy płyt.
Ale dzisiaj miło mi się zrobiło, kiedy pan, częstując nas winem, wspomniał, że wino jest z Urugwaju. Bowiem byłem w Urugwaju i dyrygowałem tam koncert Orkiestrą Filharmonii Narodowej, więc spędziłem niestety tylko 2 dni w tym państwie.
Panie Aleksandrze, zwracam się do pana Aleksandra Humali. Jaka jest Filharmonia Krakowska pańskich czasów? To jest raptem ostatnie 4 lata. Niecałe.
Tak, tylko pierwszy mój koncert tutaj był jako zaproszonego dyrygenta przez dyrektora Bogdana Tosze, za co bardzo jestem wdzięczny, i się pojawiłem w 2015 roku, gdzie z tego może nieskromnie powiem, ale jestem dumny, bo wykonałem swojego jednego z najbardziej ukochanego kompozytora, i to moja wypowiedź trochę się wydłuży, za to przepraszam najmocniej, ale to ma znaczenie. I wykonałem krakowską premierę czwartej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. A dlaczego Górecki? To wszystko przypadkowo, bo ponieważ nie byłem wtedy na takim poziomie, że mogłem sobie sam życzyć program, tylko był zaproszony jako dyrygent i jako dyrygent młody, który szuka możliwości, oczywiście się zgodził z chęcią i z wielkim zaszczytem. To był pierwszy mój koncert, który przeprowadziłem tutaj w Krakowie. Ale dlaczego Górecki i dlaczego to jest długa wypowiedź, za co już przeprosiłem? Dlatego, że wracając do o dziwo do 2009 roku, bo ja jestem z pochodzenia Białorusinem i mieszkałem, mam rodzinę dalej w Mińsku na Białorusi i Ministerstwo Kultury w Polsce wymyśliło taki program. Najpierw to był program dla twórców z Ukrainy, a później do tego dołączyły się obywatele Białorusi, który się nazywał Gaudy Polonie. Do dziś trwa program dla twórców, czy muzyków, czy do sztuki szeroko pojętnej. Jest bardzo prestiżowy program dla nas, bo musisz składać wniosek, pokazać swoje doświadczenie, komisja wybiera i ministerstwo też płaci stypendium za to, że możesz tutaj doświadczać i polskiej kultury, i polskiego właśnie mistrzostwa, bo będziesz przydzielony do jakiegoś mistrza właśnie w swojej dziedzinie. I wygrałem ten konkurs w 2009 roku, myśląc o tym, że ktoś mnie podpowiedział, że, bo ja dużo pracowałem w operze, w ogóle lubię operę, lubię teatr. Jako korrepetytor pracowałem w czasie studiów w Mińsku, jako chórmistrz. Nieźle grał na fortepianie, wstyd mnie powiedzieć przy Janu, ale udało mi się grać z partytury i całego Czajkowskiego przegrałem, Mozarta, więc nie polecam, ale duża szkoła oczywiście. Musisz sobie pograć tego dla ćwiczenia. Nie, żartuję sobie. I więc myślałem pojechać do opery i ktoś mi powiedział, słuchaj, w Krakowie, i to jest nie przypadek, jest taka pani dyrektor Ewa Michnik. I myślałem, że rzeczywiście to pojadę do Krakowa. I
dyrektor Opery Krakowskiej, pamiętacie państwo.
I w 2009 roku, jeszcze tuż po, nie, jeszcze w trakcie chyba studiów, tuż po zakończeniu studiów w Mińsku, złożyłem wniosek do pani Ewy Michnik, myślę, że pojadę do Krakowa. Mój wniosek przyszedł, wygrałem ten stypendium, a pojechałem raptem do Wrocławia, bo wtedy ona była we Wrocławiu. Jak przyjechałem do Warszawy właśnie do ministerstwa, żeby zdobyć te właśnie kierunki i ten, i właśnie pani tam mówi, no dobrze, no to pan idzie do nadworza, ty kupuje bilet do Wrocławia. Jedzie, jak ja? Ja przecież przyjechałem do Krakowa i chcę do Krakowa jechać. I to była cała akcja, żeby ja jechałem do Krakowa. Do dziś śmieją się, że tak ja chciałem do Krakowa, że no to im przykro było, ale przydzielone do Wrocławia. I do Wrocławia przyjechałem i wytrzymałem tam na marginesie 3 miesiące i stwierdziłem, że jednak chciałbym coś innego, bo ten stypendium trwa 6 miesięcy i by chciałem tego stypendium skorzystać w pełni. I wtedy napisałem do ministerstwa, żeby czy mógłbym pojechać do Filharmonii Narodowej. Wówczas dyrektorem był Antoni Witt. I oni się zgodzili, pewnie, że ze zgodą maestro i z dyrektora. I ja przyjechałem właśnie w 2009 roku w kwietniu do Filharmonii Narodowej, gdzie moim mistrzem według tego programu był Antoni Witt. A jeszcze, żeby ciekawie było, asystentem wtedy Antoniego Witta był niejaki Krzysztof Urbański. Wtedy myśmy z nim poznali. I pierwszy raz, proszę państwa, zadyrygowałem Narodową Instytucję w Polsce właśnie w 2009 roku, kiedy kończyło się moja stypendium pobyt i dyrektor Witt pozwolił mnie zadyrygować częścią utworu Haydna Stworzenie Świata, bo wtedy było to na zakończenie sezonu przygotowane przez maestro. I pamiętam, że 5 minut czy 10 minut zadrgawałem wtedy. I siedząc pewnego dnia na próbie, bo chodziłem na zajęcie do UMFS-u, wtedy jak dyrektor miał tam swoją klasę, chodziłem na zajęcie. Wtedy zresztą był jego student, między innym Janiak, który teraz jest dyrektorem artystycznym opery w Łodzi i jest chyba dziekanem chyba jest w UMFS-u. Rafał Janiek, który zresztą też w Krakowie Filharmonii dyrygował.
Zresztą uczeń pana profesora.
No właśnie dlatego powiedziałem, że wtedy jak chodziłem, to był między innymi Dawid Runc, tam się chyba stamtąd też się poznaliśmy. I pewnego dnia dyrektor przygotowywał na próbie, bo to było na próbie, i był przygotowywał utwór, który ja zupełnie nie znał, na orkiestrę i sopran. Siedziałem i jak zaczęło się, ja był po prostu pod takim wrażeniem, to było tak na mnie zrobiło wrażenie, że ja przez pewny moment odczułem, że nie oddycham. Właśnie Krzysztof obok siedział i mówi, że co to jest, co to gra? A ty nie znasz? Mówi, że nie znam. Słuchaj, to jest taki kompozytor, Henryk Mikołaj Górecki, a to jest jego sławna trzecia symfonia, pieśń żałosny. To jest po raz pierwszy usłyszałem w ogóle i te nazwisko, i tę symfonię. I natychmiast zakochałem po prostu w tego kompozytora. Zresztą przyjechałem, skracając do tego, przyjechałem na kolejnym razem na tą samą stypendium, ale już na 6 miesięcy, już docelowo do pana dyrektora Wita w 2012 roku. I temat swojego właśnie badania poświęcił Henrykowi Mikołaju Góreckiemu. I dlatego to wszystko może dziwnie brzmi, ale przypadki nie są przypadkowe. Więc że pierwszy raz my w Krakowie, który miał być może w 2009, ale się zdarzył w 2015, ale dlatego, że się nie zdążył w 2009, ja usłyszałem Góreckiego przy kierowaniu dyrektora Wite i wtedy się poznałem też i Krzysztofa Urbańskiego. I dlatego może pierwsze moje pojawienie się w Krakowie jako dyrygenta w 2015 właśnie z Góreckim coś mnie zachwyca. Ja mam jeszcze historię odnośnie Szymanowskiego, ale to kolejnym razem. Natomiast jak się zmieniała Filharmonia, odpowiedziałem wprost, jak dyrektor Mateusz wczoraj powiedział, że włącznie z dzisiejszym dniem i wczorajszym mieliśmy 2,5 tysiąca widzów, co po prostu wydaje mi się świadczy oczywiście i o poziomie, o wszystkim i jak my się rozwijaliśmy i jak właśnie ważna funkcja Filharmonii, która jest obecna właśnie.
Dziękuję bardzo za te słowa. Ale ja chciałam podziękować artystom, ale też chciałam podziękować państwu, bo przez to, że Filharmonia jest taka, jak jest, że to jest centrum w tej chwili, jak się okazało, muzyki, że tu przecinają się drogi wszystkich muzycznych osobowości, które przyjeżdżają do Krakowa, różne, że tutaj właśnie występują artyści nietuzinkowi, że tu państwo przychodzicie, że my chcemy tu być, to jest właśnie wynik tej nowej Filharmonii i widzę, że po latach stagnacji właśnie jak gdyby publiczność, czyli my, głosuje nogami i przychodzi. I tego państwu życzę, żebyście zawsze tak robili, żebyście mieli po co tu przychodzić. Natomiast przy okazji w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj można kupić jeszcze książkę, która jest wydana specjalnie na jubileusz, którą napisała Maria Wilczek-Krupa i ta książka opowiada o początkach Filharmonii Krakowskiej. Jest niezwykła w ogóle, więc myślę, że warto się w nią zanurzyć. Jeżeli zrobicie to państwo dzisiaj, to na pewno nie będziecie spali, bo nie da się oderwać od tej książki. Wstaniecie o 6 rano, ale będziecie bogaci się o tą całą wiedzę. Wracając do tego, co powiedział pan Aleksander Humala, to właśnie tutaj padło takie chyba słowo klucz, na które chciałam zwrócić uwagę. A mianowicie powiedział, prawda, że był asystentem u pana maestro Wita, że był inni byli. Pan spłacał tym dług, bo pan też był asystentem i wiele... Wiele zawdzięcza pan swoim mistrzom. Mistrz jest nie tylko jeden.
Dzięki temu, że po studiach zostałem asystentem, dzięki temu moja działalność dyrygencka mogła się tak, a inaczej rozwinąć. Dlatego jak zostałem dyrektorem Filharmonii Narodowej, to postanowiłem reaktywować, bo nie było wówczas stanowiska asystenta. No i cieszę się, że moimi asystentami byli między innymi Krzysztof Urbański, który jest teraz szefem Filharmonii Narodowej, czy Jakub Chrenowicz, Rafał Janiak, więc Wojciech Rodek, także tam przewinęło się kilku dyrygentów, którzy nie byli, niektórzy byli, ale niektórzy nie byli moimi studentami, a teraz mają bardzo piękną i interesującą działalność dyrygencką.
Więc w sumie ta instytucja asystenta to jest niezwykła instytucja, która pozwala wprowadzić młodego dyrygenta właśnie na ten rynek zawodowy, nauczyć go takiego rzetelnego warsztatu, bo oto wreszcie ma do dyspozycji orkiestrę, a przynajmniej może przyglądać się przez dłuższy czas, jak z tą orkiestrą pracuje jego mistrz. Ale skoro jesteśmy przy mistrzach, to chciałam zapytać Jana Lisieckiego, przepraszam bardzo, Janie, że tak mówię, ale jakoś się przyzwyczaiłam, bo pierwsza nasza rozmowa to była wtedy, kiedy miałeś 14 lat, ale teraz już z Jasia zrobił się Jan, który jest niezwykłym artystą, niezwykle nagradzanym, którego można spotkać na wszystkich estradach koncertowych świata. Chcecie państwo w Salzburgu, jest w Salzburgu. Chcecie na Promsach, jest na Promsach. W Londynie nagrywa płyty dla Deutsche Grammophon, które nas fascynują. Więc tak naprawdę no, jest to artysta niezwykły, który się fantastycznie rozwija. I teraz moje pytanie, skoro jesteśmy przy mistrzach, kto jest twoim mistrzem?
Mistrzów jest wielu. Przede wszystkim wydaje mi się, że najlepiej jest się uczyć od muzyków, z którymi się współpracuje. Miałem zaszczyt pracować z maestro Witt. Dzisiaj pracowałem z Saszą Humala, też wielka przyjemność. Uczę się od orkiestry, uczę się od sali koncertowej, uczę się od doświadczenia, które każde doświadczenie coś przynosi, coś zostawia. Nawet to, że wczoraj graliśmy w Filharmonii, dzisiaj graliśmy tu w ICE, ten sam fortepian, zupełnie inna sala, zupełnie inna akustyka. Naprawdę to też uczy coś na przyszłość, zawsze to coś zostaje i to są w sumie moi mistrzowie. Bo ja od wieku 14-15 lat już nie miałem nauczyciela i uczyłem się właśnie od tych doświadczeń z najważniejszymi umysłami w muzyce. I to najwięcej mnie nauczyło, zdecydowanie.
To ja muszę jeszcze zapytać, gdzie się lepiej grało? Czy wczoraj, mówię o sali, w sali Filharmonii Krakowskiej, czy tutaj? Trudne pytanie, wiem.
Nie, pytanie dosyć proste. Tutaj się zdecydowanie przyjemniej gra. Ja jestem zdecydowanie też przyzwyczajony do większych sal, bo tak. Takie jest moje doświadczenie, więc potrafię wykorzystać możliwości dźwiękowe fortepianu dużo lepiej w takiej sali, bo potrafię ocenić to, jak na przykład gram w Wigmore Hall w Londynie, to muszę się bardzo ograniczać i to oczywiście jest możliwe, ale jest przyjemność też w tym, żeby po prostu dać siebie wszystko i wykorzystać też możliwości duże, dźwiękowe, co może dużo łatwiej tutaj. No, oprócz tego no, Filharmonia jednak z tymi dostawianymi krzesłami to nie wygląda najładniej, więc dużo przyjemniej jest tutaj być, gdzie ma się naprawdę na międzynarodowym poziomie salę koncertową, taką, co jest profesjonalnie zbudowana i też prezentuje się bardzo ładnie.
No to mi...
Nie słychać tramwaju.
No tak, nie słychać tramwaju. Tak, nie słychać tramwaju, to rzeczywiście...
Brakuje nam tramwajów bardzo. Tak, mimo, że jeździ na dworze, to go nie słychać.
Tak, nie wiem jak to zrobimy, jak będzie nowa sala Filharmonii. Chyba będziemy specjalnie te dzwonki i puszczać z taśmy, żebyśmy jednak tak nie przeżyli takiego szoku, jak nie będzie tego słychać. Szanowni Państwo, dzisiejszy wieczór to był wieczór, na którym zabrzmiały utwory, które są powtórzone z roku 1945, dokładnie z 3 lutego, bo wtedy właśnie mija dokładnie 80 lat od pierwszego koncertu Filharmonii Krakowskiej. 3 fantastyczne utwory, Mieczysław Karłowicz, Odwieczne pieśni, koncert F-moll Fryderyka Chopina i symfonia Czajkowskiego, 6, zwana Patetyczną. Jak państwo sądzicie, przetrwało dużo informacji, jak wyglądał koncert, oczywiście pod względem ten z 1945 roku, niezwykle euforyczny. Wiadomo, rodzi się nowa instytucja, ale jak państwo myślicie, dobór tego programu wówczas, jakie mógł mieć znaczenie?
Ja
się odezwę, bo oczywiście. Jestem z Kanady, więc będzie to neutralna odpowiedź.
Super, liczyłam na to.
To, co jest dla mnie najbardziej niesamowite, że patrząc z perspektywy tego, że mam prawie 30 lat, że ta muzyka w 1945 roku była nowa, prawie nowa. Karłowicz był, to była świeża muzyka. Teraz jesteśmy 80 lat później i gramy w dalszym ciągu cały czas to samo. Nie wiem, co to znaczy, co to mówi o naszym świecie, że w dalszym ciągu mistrzowie to są Chopin, czy Czajkowski, czy Beethoven, a z tych lat pomiędzy 45 a 25 no nie za bardzo możemy wymienić tylu kompozytorów wybitnych. Więc jest to ciekawe, że pod tym względem, że powtarzamy to. Nie wiem, czy coś jest w tym złego, bo to jest przepiękna muzyka i można się nią cieszyć, tak jak Państwo doświadczyli, że zawsze będzie inaczej brzmiała w zależności od sali, w zależności od orkiestry, od dnia, od interpretatorów, więc... Ale tak jest po prostu.
To mamy przynajmniej Karłowicza. Chopin to chyba nie budzi dyskusji, prawda? Bo Chopin, trudno sobie wyobrazić coś bardziej polskiego niż Chopin. Właściwie chyba nie ma. Państwo macie jakiś pomysł? Nie. Nie ma nic chyba bardziej polskiego niż Chopin. Szymanowski, no ale tak, oczywiście, ale to troszkę później, ale tutaj taki, w takiej romantycznej, to właściwie tylko Chopin jako, prawda, ukryte armaty w kwiatach, wiecie Państwo, no takie różne przetrwały, czapki z długów, otogeniusz, wszystkie takie stwierdzenia, które przetrwały w naszej historii muzyki, one cały czas są. I ta interpretacja dzisiaj kompletnie mnie poruszyła, powiem szczerze. Ta, mimo że, nie wiem, liczyłam dogłębnie, ile razy mogłam słuchać koncertu tego Chopina, mimo że, zwłaszcza, że byłam sprawozdawcą konkursu chopinowskiego przez pewien czas, więc właściwie nie wiem, ile tego wysłuchałam, ale bardzo dużo. I powiem, że to mnie poruszyło ze względu właśnie na pewnego rodzaju piana, sposób wyciągania kontrapunktów, zupełnie inny niż do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Ten koncert brzmiał inaczej, brzmiał fascynująco. A zwłaszcza mnie zastanowiły piana. Bo piano to jest chyba taki wyznacznik po prostu jakości muzyki. Bo krzyczeć wszyscy potrafimy, a szeptać nie zawsze. Więc właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o Czajkowskiego. Panie profesorze, zdradził mi pan tajemnicę przed tym koncertem. Pan wszystko notuje, wszystko jest jasne, wiadomo ile jest koncertów, że dzisiejsze wykonanie dla pana to było 82.
Tak.
82. To jak się zmienia podejście do Czajkowskiego, do tej symfonii u pana przez lata?
Na pewno, dlatego że staram się kierować taką radą Bernsteina, który uważał, że zawsze jak się dyryguje utwór, nawet sobie dobrze znany, to należy przestudiować partyturę, bo być może chce się go wykonać inaczej. Oczywiście nie mam przecież swoich nagrań sprzed lat 60, ale na pewno też moja interpretacja się zmieniła od tego czasu. No staram się zawsze, żeby było to bardziej doskonałe, bardziej przemawiające, no i żeby mnie samemu się to bardziej podobało.
No, ciekawa jestem, co pana najbardziej fascynuje w tej symfonii, bo tutaj też mieliśmy przykład, że po trzeciej części są brawa. No właśnie,
powiem
to jest
państwu,
pytanie.
Że ten tekst, który dzisiaj wygłosiłem, to mam opanowany we wszystkich językach. Dlatego, że właśnie zdarzało mi się i w Hiszpanii, i we Francji, a nawet w Niemczech mówić, także no tak to jest i wcale nie tym się nie przejmuję, że tutaj są takie oklaski, tylko właśnie, że czasami się zdarza, że są oklaski, ale one jakoś ucichną, a często jest właśnie tak, jak było dzisiaj i wczoraj, że oklaski nie zamierzają się skończyć, no i dlatego wówczas interweniuję.
Panie profesorze, bo to jest tak, słuchając tego Czajkowskiego, że jakby Czajkowski nie miał pewności, czy przypadkiem nie chciałby skończyć po trzeciej części.
Nie, nie, ja myślę, że jest to jest taki... tak napisane, by... warto wiedzieć, że Czajkowski niedługo po ukończeniu tej symfonii zmarł. I prawdę mówiąc, to ten finał jest tak wstrząsający i to właściwie tak rzadko w muzyce XIX wieku, z którego jest ta symfonia, nie znam symfonii, która by się kończyła w piano. To jest jedyny taki utwór i tak śmierć jego parę miesięcy później tak tu bardzo jakoś dobrze pasuje.
No właśnie, jeszcze jedno mnie zaskoczyło. Zawsze dyrygował pan z batutą i chyba, że byłaby to muzyka choralna, a dzisiaj nie dyrygował pan, ani wczoraj, ani na próbie
tak jakoś do tej muzyki Czajkowskiego wydaje mi się, że bez batuty to tak jakbym bardziej dotykał rękami tych dźwięków i tak już od lat tą symfonię właśnie w ten sposób dyryguję.
Panowie, chciałabym panów namówić, mamy jeszcze chwilkę czasu, więc chciałabym panów namówić na... wpuszczenie wodzów fantazji i opowiedzenie, jaka powinna być filharmonia naszych współczesnych czasów. Pytam dlatego, że jesteście akurat z różnych pokoleń. Różnie patrzycie na świat muzyczny. Pan profesor Antoni Witt ma największe doświadczenie, ponieważ zarządzał trzema największymi instytucjami muzycznymi w Polsce. Był dyrektorem zarówno naczelnym, jak i artystycznym. To był NOSPR, to była Narodowa, a na samym początku jeszcze wcześniej była właśnie wspomniana już Radiowa Orkiestra, Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie. Bo tak brzmiał cały tytuł, myśmy nazywali to radiówka. Pan ma największe doświadczenie w zarządzaniu, bo był pan i dyrektorem naczelnym i artystycznym, łącząc te stanowiska. Więc jak powinna, panowie macie przed sobą wiele możliwości, więc jak powinna waszym zdaniem wyglądać właśnie filharmonia naszych czasów, filharmonia XXI wieku?
No tak, żeby przyciągała publiczność. Od tego się zaczyna, że na przykład... świetna sala, tak jak jest tutaj, chociaż jest ona olbrzymia, jestem przekonany, że jeżeli to byłaby sala filharmonii, to na koncerty przychodziłoby znacznie więcej ludzi niż to ma miejsce, jak filharmonia jest przy ulicy Zwierzynieckiej. Powiem Państwu, ja długo dyrygowałem, byłem szefem w Hiszpanii, tam w wielu miastach powstały świetne, olbrzymie sale i proszę sobie wyobrazić, że te sale wypełniają się znacznie większą publicznością niż to było wcześniej, dlatego że do pięknej sali. Ludzie lubią przychodzić i to jest tak wszędzie, że właśnie takie miejsce przyciąga publiczność. Więc życzę, żeby to w końcu w Krakowie stało się.
Pan Jan Lisiecki, jaka powinna być ta filharmonia z punktu widzenia wykonawcy i melomana, słuchacza? Jaka powinna być?
Maestro Witt powiedział już wszystko, co można powiedzieć. Sala powinna być piękna i dla oczu, i dla dźwięku i powinna być taka, że ludzie chcą przyjść nie tylko na koncert, ale też żeby odwiedzić, żeby to, tak jak ma miejsce w tej chwili na przykład w Hamburgu, najsłynniejsza sala na świecie chyba, Elbphilharmonie, no, nie proponuję, żeby budować takiej sali w Krakowie, ale jak się zbuduje budynek, który też sobą coś reprezentuje w ciągu dnia, że ktoś chce przyjść sobie na kawę, czy przeczytać książkę, czy spędzić trochę czasu, to też jest takie centrum kulturalne, a nie tylko sala, która stoi pusta cały dzień, a wieczorem kilka dni w tygodniu się może odbyć koncert, tylko że to ma jakieś jest centrum dla ludzi, żeby mogli też skorzystać z kultury. To jest jedyne, co mogę dodać, bo oprócz tego to maestro powiedział to przepięknie.
Pan Aleksander Humala?
Właściwie to wszystko już było powiedziane. Wydaje mi się, że dodać tylko trzeba, że tak, że tak naprawdę filharmonię, to co Państwo teraz zobaczyliście, doświadczyliście, czy na koncertach, to jest tak naprawdę końcowy rezultat całej działalności poprzedzającą te wszystkie i planowanie i próby i różne rzeczy latami. Na przykład takiego artysta jak Jan Lisiecki, to niektórzy czekają latami. I jesteśmy tutaj z całego serca, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Jan akurat miał ten czas i możliwość i chęć dołączyć się. Bo tak jest w całym świecie, jeżeli porównujemy się do największych i bardzo znanych orkiestr, czy filharmonii, czy instytucji kulturnych. Więc tutaj jest spojrzenie wielowymiarowe, od zarządzania do quality, jakości brzmienia. I ta ścieżka to jest bardzo, bardzo długa, bardzo nieprosta i bardzo właśnie wielowymiarowa, ale podsumowując to wszystko, co to i dyrektor Wit powiedział, i Jan, filharmonia musi być przede wszystkim dla ludzi. Inaczej, filharmonia musi być ludzka dla ludzi i z dumą o ludziach. Bo muzyka jako sztuka właśnie komponowana przez ludzi, przez kompozytorów i wykonywana przez ludzi, muzyków, interpretowana właśnie musi, znaczy musi, to inny temat, ale wydaje mi się, że jedna z bardziej ważnych celi to docierać do człowieka. Jeżeli człowieka nie ma w filharmonii, to filharmonii nie ma jako taką.
Szanowni Państwo, jest możliwość, przypominam, że to jest dyskusyjny klub muzyczny. Wiem, że jesteście pod wrażeniem artystów, którzy tutaj są, ale można zadać pytanie i ja już idę z mikrofonem. Proszę bardzo, proszę mówić.
Ja pana Jana, że tak powiem, zapytam, bo słuchałem pana koncertu wczoraj, dzisiaj nie. Miałem wrażenie i to raz chyba słuchać. Miałem wrażenie takie, pierwszy raz w życiu, że grał pan tu jak młody człowiek, młody chłopak, który chce dziewczynie zaimponować. Bo większość wykonań, które znam, to są drętwe nabijania Chopina po prostu. Nie pomyliłem się?
No, w orkiestrze jest bardzo wiele ładnych dziewczyn, więc zdecydowanie. Zdecydowanie, ale nie wiem, czy mogę zaimponować takim Chopinem. Przepraszam, już słyszałem wiele razy. Ale nie, rzeczywiście muzyka jest żywa i powinna być żywa. Nie powinna to być... Moim zdaniem to nie powinno być coś, co jest przećwiczone, przygotowane i wykonane perfekcyjnie, tak jak by się usłyszało na jakimś nagraniu, bo te nagrania już wszystkie istnieją. Mamy teraz luksus wyboru na internecie, wyboru na płytach, na winylach. Mamy za dużo wyboru aż, więc jak przychodzimy na koncert, to jest, żeby doświadczyć tej muzyki, doświadczyć w tej chwili tej muzyki i właśnie chyba wszyscy do tego dążymy tutaj, którzy siedzimy, żeby przynieść coś innego, przynieść coś świeżego, przynieść coś nowego do tej muzyki, więc tak, ale może z innych powodów. Nie dla dziewczyn, tylko dla wszystkich publiczności.
Dobry wieczór. Cały czas mówi się o Nowej Filharmonii Krakowskiej. Proszę nas poinformować, jakie są prognozowania, że zakończy się budowa Filharmonii Krakowskiej. Czy doczekamy w ogóle w najbliższym czasie Nowej Filharmonii?
Czy mamy tutaj na sali dyrektora naczelnego? Nie, już nie ma, bo tutaj akurat właściwa osoba, która by opowiedziała na tym. Natomiast z ramiona dyrekcji chciałbym powiedzieć, że obecna dyrekcja, a przede wszystkim obecny zarząd województwa marszałkowskiego na czele z marszałkiem Łukaszem Smułką postanowili, że już powołali zespół do tej sprawy, żeby już jest wydzielona, znaczy działka, nie wiem, czy na ile ja mogę tak powiedzieć, ale chyba informacja już była i w prasie, i była na radio, i też była dyskutowana, więc jak też dyrektor powiedział, wydaje mi się, że jeżeli będziemy dobrym nadzieję, ale dobrym wsparciem, mówię nie o hipokryzji, mówię o nie tym, że o ja się nie doczekam ze swoje lata. Kto wie? Bądźmy dobrej nadziei, bądźmy dobrym wsparciem, bądźmy dobrymi po prostu myślami z tym wszystkim.
Ja tylko dodam, że wbrew pozorom jesteśmy bliżej niż byliśmy, o tak bym powiedziała. W jakim tempie będziemy się poruszać, tego nie wiem, ale myślę, że rozmach zaproponowany w programach obecnej Filharmonii Krakowskiej oraz przede wszystkim ilość publiczności, która ciągle jest, te krzesła, o których Jan Lisiecki mówił, one nie wynikają dlatego, że lubimy mieć krzesła na widowni, tylko po prostu dlatego, że ciągle jest więcej osób chętnych niż może usiąść na tych fotelach filharmonicznych. Więc jeżeli my jako publiczność będziemy wspierać tą instytucję, właśnie wspierać tym, że będziemy przychodzić na te koncerty, domagać się tych dostawek.
Dowodem jest dzisiejszy koncert.
Tak, to po prostu zostaniemy wysłuchani i zauważeni. I właśnie chyba o to chodzi. I to jest ta chyba rola wspierająca, o której mówił pan Aleksander.
Właśnie,
tam jest pytanie.
Jeszcze...
Jeżeli można, radny sejmiku województwa małopolskiego Tadeusz Arkit, zespół nie jest po to, żeby się zastanawiać, tylko po to, żeby zrealizować. I świadczy o tym to, że uchwaliliśmy 450 milionów złotych na najbliższe lata na realizację tej inwestycji, bardzo ważnej dla, nie tylko dla Krakowa, ale przecież dla całego województwa, a myślę, że nawet dla całego kraju. Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim, które nie ma własnej pięknej siedziby filharmonii.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Więc to jest tylko kwestia, szanowni państwo, oczywiście czasu, bo optymista powie, że 3 lata wystarczą, realista powie, że jednak na taką inwestycję, jeżeli mówimy o planowaniu, o takim planowaniu, w którym tutaj panowie mówią, że to musi brzmieć, to musi przyciągać ludzi, to trzeba troszeczkę czasu, ale są na to pieniądze i przede wszystkim jest determinacja całego województwa. Ponad podziałami wszyscy mówimy, tak, chcemy to zrealizować.
Wspaniałą nowinę nam pan przyniósł, także bardzo dziękujemy. Myślę, że brawa tu się przydadzą, bo to znaczy, że my naprawdę jesteśmy blisko i oby tak było. Jest deklaracja właśnie radnego i to bardzo, bardzo nas cieszy.
No właśnie, dziękuję panie radny. Ja chciałbym doprecyzować właśnie i dopowiedzieć, że właśnie dzięki determinacji marszałka Łukasza Smuki, który właśnie powiedział, że powinna być najlepsza sala z najlepszą akustyką i to, że zarezerwowana taka kwota 450 milionów złotych na tą działalność, właśnie to mówi o tym, że to jest bardzo zaawansowany proces. A to, co ja powiedziałem jeszcze na początku, może rzeczywiście jakoś tak niezgrabnie, natomiast intencją moją chodziło o to, że jeżeli widzimy te kroki ku, to wspieramy. Nie bądźcie, inaczej powiem, każdy dzień daje nowe perspektywy. Jeżeli w którymś tym dniu się nie udało, nie warto się poddawać w kolejnym dniu. I teraz mamy tą perspektywę, mamy to drzewo, które daje teraz taki mały, ale obiecujący wejście. Wspieramy, dobrze? Wspieramy nawzajem, a przede wszystkim muzyką się wspieramy.
I ostatnia rzecz.
Tak, akurat przepraszam, zadać tak, pytanie, bo
proszę bardzo.
Ja nie jestem z Krakowa, przyjechaliśmy z Warszawy, ale miałem pytanie do maestro Maksymiuka. Nie ma go, ale myślę, że do maestro Wita też to pytanie będzie pasowało. Otóż widząc z balkonu partyturę maestro Maksymiuka, widziałem najróżniejsze kolory, najróżniejsze rzeczy na tej partyturze pozaznaczane. I chciałem się zapytać, czy dyrygenci często sobie zaznaczają różne swoje własne jakieś uwagi, czy też co z tą partyturą robią?
Ja tylko dodam, że pan maestro Antoni Witt dyryguje wszystkimi utworami z pamięci, więc tej partytury nie miał.
Przepraszam, pytanie nie na temat.
Ale być może w procesie twórczym, czyli przygotowania, być może i ten ołówek jest potrzebny na tej partyturze. Proszę powiedzieć, panie profesorze.
To nie jest pytanie, na które mogę w dwóch słowach odpowiedzieć. Ja w partyturze notuję sobie na przykład doświadczenia z wykonanych ubiegłych, propozycje, które mogą być, niektóre propozycje innych dyrygentów, różne rzeczy różnego rodzaju, które mogę wykorzystać później w czasie wykonania.
A ja tylko dodam, że Krzysztof Penderecki w partyturach, co zresztą zostało, notował wszystkie rzeczy związane z życiem, na przykład odebrać spodnie z pralni. I takie rzeczy też się pojawiają na tych rękopisach, co też świadczy o tym, jak blisko sztuka jest życia takiego zwykłego, codziennego, jakim my żyjemy.
Do pana profesora Wita. Z czasów starego WOSP-u, jak wspomina te parę lat, które był szefem orkiestry w Katowicach?
To było 17 lat, to nie parę.
To się parę, no. Nie, mniej to było chyba, nie? Jak pan wspomina w ogóle ten czas katowicki?
W Katowicach doskonale. Po prostu ja nie przypuszczałem, że przede wszystkim mentalność ludzi, którzy mieszkają, pracują w Katowicach, mnie bardzo odpowiada. I powiem, że jest to mentalność bardzo różna od tego, co jest w Krakowie. Tutaj w Krakowie jest bardzo przyjemnie, ale to są takie wpływy, powiedziałbym, jeszcze austriackie. To jak to się mówiło, austriackie gadanie. Natomiast w Katowicach jest bardzo serio wszystko i przyznam się, że mnie to bardzo odpowiadało, także ja doskonale się tam czułem i bardzo miło wspominam moje katowickie lata.
W starej sali na ulicy.
Tak, ja we wszystkich salach w Katowicach dyrygowałem, ale przede wszystkim tam w zespole jest pewien duch pewien, bardzo typowy uważam dla tej ziemi i ja myślę, że dobrze się stało, że orkiestra ta nie została przeniesiona do Warszawy, tak jak kiedyś były plany, bo ona by w ten czas miała inną osobowość, a tam się udało zachować takie oblicze bardzo interesujące i bardzo, to ja to bardzo wysoko ceniłem i cenię.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, kończymy już niestety nasz program. A teraz pozwolicie Państwu, że w imieniu wszystkich podziękuję moim gościom. Maestro Antoni Wit. Maestro Aleksander Humala. I mistrz fortepianu Jan Lisiecki. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.